Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski i mój gość Tomasz Rafalski, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Odrobił pan zadanie domowe, czytając raport o stanie miasta?
Tak. Czytałem raport o stanie miasta.
Dziś ów raport będzie omawiany i głosowany podczas sesji. Coś zwróciło szczególnie pana uwagę?
Powiem tak, bo jest to raport taki bardzo ogólny. Takie jakby wymienienie wszystkich działań, jakie podejmuje miasto. Rozwojowych działań, programów. Zwróciło na mnie najbardziej chyba moją uwagę akurat taki drobiazg, bardzo ważny drobiazg, a mianowicie to, że z roku na rok spada liczba mieszkańców miasta. I to jest najbardziej smutne. Miasto się wyludnia, miasto się starzeje i jest to taki efekt pustynnienia miasta tak naprawdę. Jest to bardzo smutne i niepokojące. Zresztą, jeżeli jestem w miarę młodym człowiekiem jeszcze i czasami wyjdę z kolegami na orążadę, tudzież herbatę lub piwo. I wieczorem to widać. Widać niestety, że w mieście się dzieje niewiele. W mieście brakuje młodych ludzi.
Czyli demografia.
W zasadzie demografia tutaj boli najbardziej, biorąc pod uwagę, że w tej chwili jest według tego raportu 114 tysięcy ludzi w mieście. I napływowych jest, dajmy na to, kilkanaście tysięcy. To tak naprawdę stałych tych mieszkańców Gorzowa, którzy tutaj od wielu, wielu lat mieszkają, byli, mówimy oprócz tych napływowych, już jest poniżej 100 tysięcy, to jest po prostu przerażające.
To jest tak jak z chorobą, najpierw trzeba zdiagnozować, a potem zaaplikować leki i leczyć. A to jak tutaj w tym wypadku przeciwdziałać? Najpierw diagnoza, dlaczego demografia jest zła, dlaczego Gorzów się wyludnia?
No jest to pytanie na pewno nie tylko do obecnych władz, ale również do poprzednich. Dlaczego tak się stało? Czy myślę, że to jest skutek jakichś takich, powiedzmy, oględnie nieudanych rządów, które były w Gorzowie do tej pory.
Ale czego zabrakło w takim razie?
Zabrakło myślenia perspektywicznego o mieście, które daje dobrą pracę. Mieście, w którym mieszkańcom się dobrze żyje. Wygląda na to, że dużo ludzi wyjeżdża jednak z Gorzowa. Tak? Akademickość naszą tutaj gorzowską zaczęliśmy budować do niedawna i idzie to wcale nie jak spłatka, idzie dosyć to ciężko. Jeszcze tych studentów w mieście brakuje. Zakłady pracy, jakie są, to wiemy. Bardzo się cieszymy, że są i że paradoksalnie mimo niskich płac w Gorzowie jest bardzo niskie bezrobocie, ale życzylibyśmy sobie przecież zarabiać większe pieniądze. Tym bardziej, że okazuje się, że Gorzów też nie jest jakimś najtańszym miastem, jeżeli chodzi o jakby płacenie podatków, wwozy śmieci i tak dalej.
Zdania dotychczas recenzujące ów raport no były różne, że nic z raportu nie wynika, albo że wykorzystywanie środków unijnych było niepełne. To jest dobrze czy źle? Czy jest nijako?
No nijako to chyba faktycznie jest najlepsze określenie tego raportu. Sprawę wykorzystania środków unijnych ja już poruszałem wielokrotnie. I nie wiem, już można i kolejny raz, bo to jest przecież niezwykle istotne i trzeba zadać sobie pytanie, czy do tej pory nikt nie odpowiedział na nie, czy to ośrodek, który decyduje o pieniądzach w Zielonej Górze i pani marszałek Polak jakby Gorzów pomijają przy rozdziale pieniędzy, czy z kolei prezydent Wójcicki z urzędnikami słabo się starają o te pieniądze i mamy taki trochę pad, nikt nie powie, jaka jest ta sytuacja naprawdę. Trudno się o tym wszystkim dowiedzieć. Każdy nabiera wody w usta i nawet nie tyle, że zrzuca winę na drugą stronę, ile po prostu w ogóle się na ten temat nie wypowiada. A efekt jest taki, że tak naprawdę tych pieniędzy mamy zdecydowanie mniej na inwestycje niż nasza tutaj sąsiednia Zielona Góra.
To możemy coś zrobić jako samorząd, jako miasto?
To jest...
Ale już nie mówię o samych pieniądzach, tylko o to, żeby poprawić ten stan niejakości.
Staramy się, my również jako przedstawiciele opozycji tak naprawdę, my już nie mamy tutaj narzędzi takich, jakie ma prezydent, to dzięki tym naszym warszawskim jakby siłom, tak, tutaj mówię akurat o mamie, która niezwykle zabiega o pieniądze i o inwestycje w Warszawie dla Gorzowa. Staramy się i robimy. Mówimy o, na przykład, mówię o tym, bo mało się o tym mówi, ale bardzo dużo, przecież ta ziemia, którą teraz pozyskaliśmy, 250 hektarów pod inwestycje, to może być niesamowity impuls inwestycyjny. Pytanie tylko, jak już, i to należy akurat do prezydenta, jak on to wykorzysta, jaki inwestorów znajdzie. I to jest cały wieloletni jakby proces inwestycyjny, bo to trzeba znaleźć odpowiednich inwestorów, którzy zapewnią odpowiednie miejsca pracy. To wszystko musi kolidować razem z wykształceniem jakby mieszkańców i możliwościami miasta. Tak?
No i tego wszystkiego nam brakuje. Tak?
No tego wszystkiego nam brakuje. No to... Takiej spójnej polityki całościowego spojrzenia na miasto, jakie ono ma być, jak ma wyglądać. To jest takie na bieżąco załatwianie wielu pilnych często spraw, ale jednak ja tak sobie do końca nie wiem, jaką taką koncepcję rozwojową nabrali obecni włodarze miasta i wydaje mi się, że właśnie tej koncepcji takiej nie ma.
Z tego, co pan mówi, wyłania się taki obraz, że fala pieniędzy rządowych zalewa nasze miasto. I to jest fakt, tylko mamy problem z ich wykorzystaniem, właściwym wykorzystaniem, w czas wykorzystaniem.
No akurat te pieniądze rządowe to są, tak jakby one przychodzą i one są pewne i one są jakoś wykorzystywane. Pytanie, jak my je wykorzystujemy, tak? Bo obawiam się, że też są z tym problemy, ponieważ dostajemy jeszcze, już wspominałem na temat zbiornika dla wód opadowych na Słowiance. Były pieniądze za mało, tak? Albo to są jakieś błędne kalkulacje, albo błąd przy rozpisywaniu przetargów. No trudno mi jest naprawdę powiedzieć, dlaczego. Oczywiście wszyscy wiemy, że wszystko drożeje, wszystkie inwestycje budowlane z biegiem czasu będą droższe, ale to też jest zadanie jakby miasta, żeby to odpowiednio skalkulować, bo niedługo się okaże, że staniemy z wieloma dużymi inwestycjami, bo nie mamy na to pieniędzy. I czyja to będzie wina? To będzie wina rynku całego, że taki jest? No nie.
To już zakulisowo mówi się, na razie szepta zakulisowo, że kiedy poznamy zaktualizowany drogowskaz inwestycji miejskich, to wypadną z niego niektóre, być może nawet kluczowe inwestycje, a w zasadzie będą odsunięte w czasie.
No mówi się o tym i obawiam się tego, że może tak być. Ja z góry chcę powiedzieć, że to nie będzie przypadek, że to będzie efekt złej kalkulacji i złego rozplanowania inwestycji w Gorzowie. Za to jest odpowiedzialny prezydent, więc no nie chciałbym tutaj szukać od razu jakichś winnych, ale to nie ma tutaj innego wyjścia. No tak jest, że decyduje o tym prezydent ze swoimi urzędnikami, jak wyglądają inwestycje, gdzie inwestujemy, co robimy.
A można było 3-4 lata temu, 5 lat temu.
Można było różnie, można było na przykład,
że będzie taka koniunktura,
można było już mieć w tej chwili inwestycję na ulicy Kostrzyńskiej zakończoną, ale ktoś kiedyś zadecydował, że tak nie będzie. No to ja mówię jako przykład, tak? A w wielu miejscach, w których się inwestuje w Gorzowie, mogło być inaczej. No, ale
ja pamiętam, że inwestycje mielibyśmy zakończoną, gdyby został przyjęty plan byłego prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka-Kostrzyńska, dwujezdniowa.
Dokładnie o tym mówię. No, bo błąd, zresztą wielokrotnie już to powtarzaliśmy, a wiemy o tym, jak duża jest ta inwestycja, z jakimi problemami się ona w tej chwili boryka i jakie dodatkowe problemy wynikły chociażby z tego, że jak utrudnione zostało życie mieszkańcom, którzy mieszkają obok toru.
Ale to ówczesna Rada Miasta postawiła tam tej inwestycji w takim kształcie.
Zgadza się. Bodajże my jako radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymaliśmy się, byliśmy przeciw takiemu rozwiązaniu. To było, ta koncepcja była wyśmiewana jako autostrada do Łupowa czy Jenina bodajże. Tylko zauważmy, że prawdziwy, fantastyczny zjazd z drogi S3 jest zrobiony właśnie dokładnie tam. No to ja tego czegoś nie rozumiem, tak? Jeżeli tam się robi główny zjazd na Gorzów, który się później okazuje, że nie do końca jest tym głównym i buduje się wąską drogę wjazdową dojazdową do miasta, no to się po prostu nie klei. Nie klei się logiki w żaden sposób.
Pan jest związany też zawodowo ze sportem, to muszę zapytać. A co z tą halą? Może pan słyszał, naszą halą, co to ma być, a jeszcze jej nie ma? Rękawica została przez prezydenta podjęta, czy nie?
Została podjęta, to chyba wszyscy o to byśmy wiedzieli, nie byłoby takiego pytania. Ja nie mam kontaktu bezpośredniego z prezydentem. Wszystko, co tak jakby do mnie dochodzi, jest to z ust trzecich. Nie ma tej decyzji, chyba prezydent się wciąż waha. Naciski z różnych stron na to, żeby jednak podjął tą rękawicę i rozpoczął tą budowę, było wiele. Zapewnienie o pomocy oraz dodatkowych oraz pieniądze z rządu też są. Zapewnienia o pomocy też są. Wsparcie ze strony radnych jest. Widocznie, no nie wiem, no prezydent nie ma takiego przekonania, że jest to inwestycja potrzebna miastu. Na to nie jesteśmy, nie możemy mieć wpływu na subiektywne odczucie prezydenta.
Zakładamy, że prezydent jednak ma poczucie, że ta hala widowiskowo-sportowa miastu jest potrzebna od lat, tylko że prezydent zasłania się tym, że nie otrzymał z Ministerstwa Sportu 30, jak było deklarowane, a połowę tej kwoty.
Nie zgadzam się z tym, nie było deklarowane. Ja przeczytałem wszystkie, cofnąłem się, ponieważ jest od wielu miesięcy. Minister Bańka obiecał 30 milionów.
Może nie obiecał, oddeklarował. Trzymajmy się tego słowa.
No właśnie, chciałem powiedzieć, zadeklarował dokładnie to, że jest możliwość sfinansowania do 50% inwestycji. Dostaliśmy na razie 15 milionów złotych. Niewykluczone, że jeszcze coś dostaniemy, czyli już 25%. 25% to też jest do 50%. I nie mówię, że więcej by się nie przydało, ale opieranie się tylko na tym, że minister zadeklarował, więc jeżeli prezydent wyciągnął taki wniosek, że on dostanie te 30 milionów i jeżeli nie dostanie, to nie buduje, no to jest, no nie chciałbym tu używać jakichś ciężkich słów, ale no to mało przewidująco zachowuje się niestety prezydent. No trzeba było wziąć pod uwagę, że niekoniecznie będzie to kwota 50%, jeżeli mówi się, że do 50% jest dofinansowanie. Trzeba być przygotowany też na to, że może być trochę mniej. Trzeba mieć chęci szukać w międzyczasie również innych form finansowania. Tak? Ja mam pytanie, jeżeli w Zielonej Górze było dofinansowanie do hali i tu wielokrotnie mówię, a my dostaliśmy dofinansowanie do Filharmonii i to zgadza się. My dostaliśmy dofinansowanie do Filharmonii, a Zielona Góra dostała dofinansowanie do hali. Tylko z tym, że remont Filharmonii Zielonogórskiej pochłonął 28 milionów złotych, co zostało wypłacone z pieniędzy marszałkowskich, a my nie mamy tych pieniędzy na hale, a podobne pieniądze dostaliśmy na Filharmonię, czyli znowu 2-1, tak? Proszę bardzo, niech ktoś powie, wiem, że są rozmowy z Urzędem Marszałkowskim i mam nadzieję, że skończą się owocnie i no nie będzie to kwota jakby niewiele wnosząca do tego całego, do tej całej inwestycji. Mam nadzieję, że znajdą się też pieniądze jednak z ministerstwa. Nie wiem, czy to będą pieniądze rzędu 15 milionów, może trochę mniej, ale dokładając do tego, załóżmy pieniądze marszałkowskie, ruszymy z tą inwestycją. Ja serdecznie namawiam prezydenta, który może, nawet jeśli się nie interesuje sportem, powinien rozumieć, że Gorzów jest miastem o charakterze wybitnie sportowym, że mam fantastycznych kibiców w tym mieście, że bardzo dużo dzieci uprawia sport i po prostu powinniśmy, i hala jest jakimś zwieńczeniem tego, co powinni mieć ludzie w tym mieście.
Ja odnoszę wrażenie, że lata świetności, jeśli chodzi o sport w Gorzowie, to mamy już za sobą. Ten ligowy sport.
No, panie redaktorze, no jeszcze można wrócić do tego wszystkiego, tak? Jeszcze można odbudować w Gorzowie siatkówkę, można zdobywać seryjnie Mistrzostwo Polski koszykarek, co udowodnił Darek Maciejewski z dziewczynami, że trzeba dać szansę, tak?
Dziękuję, to tyle dziś. Tomasz Rafalski, radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta.
Dziękuję, miłego dnia życzę. Do widzenia.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.